Witam serdecznie na kolejnym wydaniu Bez Montażu. Dzisiaj skupimy się na problemach powiatowych. Z nami jest Mariusz Brunka, Fundacja Furmana. Marek Szczepański, członek zarządu powiatu z Platformy Obywatelskiej.
Witam.
Oraz Wojciech Rolbicki, radny powiatowy z Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
W ubiegłym tygodniu była 13. sesja Rady Powiatu Chojnickiego. Pośród bloku uchwał sprawozdawczych było także kilka dotyczących spraw tzw. bieżących. Jedną z nich, która też była dyskutowana, była sprawa przetargu na wspólną dostawę energii elektrycznej. Jest bodajże trochę kłopotów z realizacją umowy na tą dostawę. Panie Marku, może troszeczkę szczegółów tych problemów.
Tak, rzeczywiście został swego czasu ogłoszony przetarg na energię elektryczną. Kilka samorządów skrzyknęło się po to, żeby
ogłosić... Wszystkie z naszego powiatu.
Z naszego powiatu, żeby ogłosić przetarg. Ten przetarg został ogłoszony. No i problem dzisiaj jest taki, że firma, która przegrała, czyli Enea, zaskarżyła ten przetarg do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. No i czekamy na rozstrzygnięcia wyższej instancji. Także to tyle, co mogę w tym temacie.
Ale myślę, że jest idea bardzo dobra. Bo myślę, że jakieś oszczędności już wyliczyliście wstępne.
No więc firma konsultingowa, która przygotowywała nam cały, pomagała w specyfikacji przetargowej, miała nam pokazać, jakie są realne oszczędności, ale w związku z tym, że cały przetarg został zaskarżony, dzisiaj tak naprawdę nie znamy szczegółowych wyliczeń, ile zaoszczędzimy, natomiast patrzymy na to, co podziało się w innych samorządach i tam rzeczywiście są realne oszczędności, no ale musimy poczekać raz na rozstrzygnięcia, dwa na dokumenty, które lada moment mają spłynąć do starostwa i pokażą, jak wyglądają oszczędności.
Panie Wojtku, jak pan to ocenia tak z ław opozycji?
No tutaj ten pomysł jest na pewno jednym z lepszych pomysłów obecnego zarządu, bo to będzie generowało niewątpliwie oszczędności. Jest to pomysł innowacyjny, bo tylko w kilku samorządach kraju jest to zrobione. My jesteśmy przedstawiani jako jeden z niewielu na Pomorzu, który poszedł w tym kierunku. Szkoda tylko, że od samego początku w tej dokumentacji przetargowej nie był uwzględniony cech. Dopiero później tam jakoś ktoś sobie przypomniał, że cech powinien być również uwzględniony. No, zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie. No, mam nadzieję, że jak najszybciej ten proces zostanie rozpatrzony i będziemy już kupować tańszą energię elektryczną jako samorząd. No i będziemy mieli dzięki temu więcej pieniędzy w budżecie.
No cóż, nie dzieliłbym jeszcze tutaj skóry na niedźwiedziu, tak, że monopoliści mają, że tak powiem, silne najczęściej wpływy i mają czas, tak, to jest mocne podmioty gospodarcze, no a ten, że tak powiem, niezadowolony z rozstrzygnięcia na pewno należy do takich mocnych podmiotów, tak łatwo nie odpuszcza, stąd też oczywiście możemy kibicować, to wszystko, powiedziałbym, nas dodatkowo tutaj elektryzuje, ale myślę, że powiem tak, nawet gdyby się okazało, że się nie udało, to podjęcie próby już jest samo w sobie dobrym zwiastunem tego, że jednak staramy się tutaj w ramach naszych samorządów liczyć pieniądze i zdajemy sobie sprawę, że dostawa energii elektrycznej stanowi jeden z podstawowych takich wyznaczników kosztowych funkcjonowania podmiotów i nie tylko prywatnych, ale także publicznych. I dlatego każde działanie jakby ukierunkowane na to, żeby przypomnieć podmiotom, które świadczą te usługi, że jest jeszcze ktoś taki jak klient, tak, i ten klient też od czasu do czasu potrafi się organizować, no trochę nam cywilizuje rynek.
Kolega Wojtek wspomniał też o problemach z energią elektryczną w CEW-ie, bo właśnie kolejnym tematem chciałbym, żeby była sytuacja Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego. Już pisaliśmy kilka tygodni temu, że był okres, był, a może jeszcze jest, panie Marku, okres, kiedy CEW funkcjonował na prądzie budowlanym. Czy on już się skończył?
Nie skończył się, a przyczyna tego jest taka, że...
I to jest związane właśnie chyba z przetargiem.
Jest bezpośrednio ściśle związane tak z przetargiem. Z tego względu, że nie ma ostatecznego rozstrzygnięcia. Dzisiaj prezes Urzędu Zamówień Publicznych będzie rozstrzygał spór, który zaistniał i w związku z tym nie możemy podpisać aneksu do umowy na energię elektryczną dla CEW, w związku z tym to się wszystko wydłuża i czekamy na to, że instytucja prezesa Urzędu Zamówień Publicznych bardzo szybko zadziała i będziemy znali rozstrzygnięcia.
Właśnie, jeśli chodzi o CEW, który został oddany do użytku w październiku, krótko przed wyborami, Zdarzają się różne z tą instytucją problemy. Na ostatniej sesji kolega Wojtek wspomniał o problemach z klimatyzacją, z niewielkim pożarem. Radny Mrówczyński pytał się, co było przyczyną zmian, przyczyną wiadomo, odchodzi pani Urszula Lange, bo wygrała konkurs na skarbnika miasta Czuchów. Także widać wyraźnie, że jeszcze nie zakończył się proces jakby krystalizowania organizacji wszystkich struktur. Panie Marku, pan jest, można powiedzieć, ojcem chrzestnym, ale bez oczywiście pejoratywnego znaczenia tego centrum. Czy ma pan wrażenie, że nie będzie Centrum Edukacji Wrażliwej kulą u nogi powiatu? Radny Mrówczyński też chciał, żeby miasto Chojnice pomogło finansowo w funkcjonowaniu. Jak pan to dzisiaj ocenia?
Na pewno trzeba stwierdzić jedno. To jest instytucja, która została stworzona kilka miesięcy temu, nie ma jeszcze nawet roku funkcjonowania, więc na samym starcie zawsze są pewne problemy. Te, o których pan mówił, czyli pożar, który został wywołany przez nieumyślne zachowanie pracowników firmy ochroniarskiej, w tym wypadku pani sprzątaczek, no to jest jakby rzecz, która zdarza się wszędzie, tak? I nikt nie ponosi za to odpowiedzialność. Druga rzecz, którą pan redaktor wymienił, mianowicie odejście pani dyrektor Lange, która wystartowała w konkursie na skarbnika miasta Czuchowa, no to jest, też jest jakąś rzeczą naturalną, gdyż ona przez wiele lat pełniła funkcję skarbnika, w związku z tym najwidoczniej czuła się lepiej w sprawowaniu funkcji skarbnika. Zresztą nie ukrywajmy, to jest bardziej prestiżowa funkcja o tyle, że jest również bardziej płatna i to Rada poszczególnych samorządów wybiera skarbnika, więc usytuowanie skarbnika jest dużo wyżej niż dyrektora Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego. Ja bym nie chciał, żeby wokół centrum tworzył się jakąś taką atmosferę, że coś tam nie gra, coś jest nie tak, bo to nie sprzyja tej jednostce. Mamy firmy, które wynajmują powierzchnię w CEW-ie, to są firmy w inkubatorach przedsiębiorczości, one tam pracują, działają.
Ile już jest obłożone, jaki procent?
7 firm, a został ogłoszony kolejny konkurs do końca lutego, więc niebawem zobaczymy, poznamy ile firm dodatkowo chce się zgłosić. I tak z tych opinii ludzi, którzy pracują w tej branży, czyli prowadzą parki naukowo-technologiczne, czy też inne centry edukacyjno-wdrożeniowe, mówią, że i tak jest niezłe zainteresowanie, jeżeli chodzi o inkubatory. Jednostka nie funkcjonuje nawet roku, także dopiero po pełnym roku, a właściwie po 2 latach będzie można oceniać, jak zafunkcjonowała w naszym otoczeniu, w naszym środowisku tego rodzaju instytucja. Ja wierzę w to, że ona spełni swoje zadanie odpowiednio. Ważny jest dobry klimat, to jest po pierwsze, no i osoba zarządzająca. I tu jakby jest klucz, że trzeba jak najlepiej spróbować poszukać kogoś, kto zastąpi panią dyrektor Lange i poprowadzi tę placówkę.
Bodajże konkurs ma być w kwietniu, tak pan kiedyś
pani dyrektor ma przedłużoną umowę do końca maja, od 1 czerwca będzie piastować funkcję skarbnika, ale jeszcze wcześniej będzie przekazywać, konkurs zostanie ogłoszony, będzie przekazywać obowiązki nowo powołanemu dyrektorowi. Także myślę, że jeszcze za krótko, żeby już robić takie podsumowania. Oczywiście jest Rada Programowa i również przedstawiciel opozycji jest w Radzie Programowej, radny Mrówczyński, który pomaga, ma pomagać, ma być takim ciałem opiniodawczo.
Właśnie, pan Mrówczyński ma pomysł, żeby nie tylko z budżetu powiatu było finansowanie CEW-ki, czy CEW-u. Czy zarząd powiatu już nad tym się zastanawia, czy zwrócić się do gmin, czy miasta Chojnice o pomoc?
Wariantów rozważamy mnóstwo. Mamy kilka instytucji, o które pukamy do naszych samorządów. Ostatnio na konwencie burmistrzów i wójtów zaproponowaliśmy, aby gminy i miasto rozważyły możliwość dofinansowania muzeum naszego historyczno-etnograficznego, które ciągle jest niedofinansowane ze względu na to, że mamy finanse takie, jakie mamy. No, gminy nie są skore do tego, żeby wykładać z własnych budżetów.
Ale policji coś tam zawsze skapnie od gmin. Czy na paliwo, czy na psa. Może na muzeum
jeżeli
też.
Chodzi o policję,
tak, muzeum, nie zeszli na psy. Tak.
Jeżeli chodzi o muzeum, no nie, byłbym nieuczciwy, gdybym nie powiedział, że rzeczywiście miasto Chojnice daje pieniądze na drobne rzeczy, ale nie odwraca głowy w drugą stronę. Natomiast jeżeli chodzi o inne gminy, absolutnie tutaj nie dokładają nam dużych pieniędzy. Czerst pomaga w prowadzeniu w Odrach filii muzeum. No, więc mamy kilka tematów, z którymi rozmawiamy z burmistrzami.
Chata w Świnie bodajże też gmina coś.
Pój też. Tak, no właśnie.
Przy domu
kultury.
Tak.
Także, Dajanin w końcu, tak.
Także to jest temat, w którym gminy jak mogą pomagają. Mamy wiele innych zadań, które wspólnie realizujemy, a tak jak powiedziałem, wyciąganie pieniędzy z innych portfeli nie, to nie jest łatwe zadanie, ale...
Cewka to jest dobry, bo tak się coraz częściej
mówi. Pan się pomylił, ale...
Tak, cewka jest przykładem takiej jakby zasady, którą w ekonomii się głosi dość często, która przypomina o tym, że budynki, wszelkie nieruchomości są głównie źródłem kosztów.
Utrzymanie tak? Zawsze kosztuje.
Źródłem kosztów, a nie przychodów. Źródłem przychodów są przede wszystkim ci użytkownicy. Tak? I teraz tak naprawdę toczy się bój o tych użytkowników. I to rozstrzygnie, czy ta inwestycja będzie, że tak powiem, wypali, czy też nie. Moim zdaniem ten początek nie był najlepszy. To znaczy, pomijam oczywiście samą miłą imprezę.
Na otwarciu.
Na otwarciu, ale początek, który spowodował po prostu połączenie jak gdyby instytucji z natury ukierunkowanej na innowacje, wdrożenia, czyli
przeprowadzki zawsze technologie, są trudne.
A jednocześnie wpakowanie tam dwóch instytucji, które nie kojarzą się ani z innowacją, ani z nowymi technologiami, ani z nowoczesnym społeczeństwem, czyli na wejściu tym, którym się nie wiedzie w szkole na początku i potem tym, którym się nie wiedzie w życiu. Tak? I to nie jest najlepszy, że tak powiem, zwiastun całości, bo jak tutaj uczyć się innowacji, jak tu uczyć się przedsiębiorczości, kiedy z boku widzimy raczej coś zupełnie innego. I dlatego na pewno kluczowa sprawa dla nowego dyrektora, który zostanie wyłoniony w konkursie.
Albo pani dyrektor.
Ta kluczowa sprawa to właśnie szukanie tych użytkowników, szukanie tych, którzy będą z tego miejsca korzystać i będą jak gdyby tworzyć właśnie ten zaczyn. Także pamiętajmy o tym, że jesteśmy w mieście, w którym powoli robi nam się tutaj dość dużo wolnych powierzchni.
Wiem, że uczelnie lokalne mają współpracować z CEF, tak pani dyrektor jeszcze kiedyś opowiadała na innej sesji.
No tak, to słyszeliśmy to teraz. No
nie wiem, jak to wygląda.
Zainteresowanie uczelniami jest bardzo duże, między innymi pan Mariusz jest kanclerzem Pomerani, jesteśmy po rozmowach również z rektorem Januszem Gierszewskim. Sopocka Szkoła Wyższa również jest zainteresowana i współpracą z uczelnią. Współpracuje już Wyższa Szkoła Gospodarki poprzez utworzenie między innymi akademickich inkubatorów przedsiębiorczości. To jest bardzo ciekawy temat dla młodych ludzi, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą, a nie chcą przechodzić przez całą procedurę rejestracji firmy, opłacania składek itd. Tu mają szansę na to, że za niespełna 250 zł mogą prowadzić działalność
gospodarczą. Biuro wspólne.
Na swój rachunek dokładnie.
Niby.
Kluby przedsiębiorczości dla studentów i dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. To są te rzeczy, które się dzisiaj dzieją. Ja uczestniczyłem w rozmowie w ubiegły czwartek z rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który jest również żywo zainteresowany tym, aby poprowadzić program pilotażowy nauki dla wyselekcjonowanej grupy uczniów zdolnych z dziedzin takich jak fizyka, chemia, biologia i miałoby to polegać na tym, że przez okres dwuletni przyjeżdżaliby wykładowcy z uniwersytetu, profesorowie i prowadziliby takie zajęcia dla wybranych uczniów. Teraz rozpuszczamy ankiety po uczniach, czy są zainteresowani ewentualnie jakim przedmiotem i myślę, że będziemy szukać źródeł finansowania, bo oczywiście to zawsze są koszty, tak?
No właśnie, koszty.
Szukamy źródeł zewnętrznych, więc patrzymy na środki unijne i są pewne możliwości.
Panie Wojtku, pan najwięcej bodajże zgłasza zapytań, interpelacji w sprawie CEF-ki.
Jak pan to... Tutaj, jeżeli chodzi o tę energię elektryczną, to CEF funkcjonuje na taryfie budowlanej, dlatego że energetyka nie wykonała jeszcze właściwego przyłącza.
Ale podobno, jeśli chodzi o koszty, to jest ta podobna...
Być może jest niewielka różnica, ale to tytułem sprostowania. Mhm. CEF został dwukrotnie osierocony, bo raz przez kolegę Marka Szczepańskiego, wszyscy byli przekonani, łącznie w Platformie jego koledzy radni, tak? Że będzie dyrektorem tej instytucji. Teraz drugi raz został osierocony, niestety. Kilka liczb. No, cała ta inwestycja kosztowała prawie 7 milionów złotych, z czego bez mała 2 miliony to był udział powiatu. 14 inkubatorów, 13, a 7 mamy zajętych. Funkcjonujemy bodajże od 4 października. No start, no, powiedzmy sobie, jakieś tam jest zainteresowanie. Kosztuje nas roczne utrzymanie cechu według uchwały budżetowej bez mała 500 tysięcy złotych, 456 tysięcy złotych, z czego 180 tysięcy złotych to są płace urzędników zatrudnionych tam. Nie ma nigdy szans, żeby to się samofinansowało. Ja pytałem pana starostę bodajże w czerwcu czy w maju, jak będzie wyglądało finansowanie, jakie koszty. Pan starosta powiedział, że będzie się samofinansowało. To jest nierealne, absolutnie nierealne. Kolejna rzecz, no mamy salę tam, dużą salę konferencyjną, która chyba też nie zarobi na siebie nigdy, no bo mamy, przypominam, w Chojnicach salę, chociażby we Wszechnicy, która nie jest obłożona.
Ale słyszałem, że pan burmistrz myśli o wykorzystaniu tej sali.
Nie znam
sali.
Tego pomysłu. Daj Boże, żeby była obłożona, żeby
wpływała na strategii naszego miasta ma się tam podobno spotykać.
Daj Boże. Kolega Olek Mrówczyński przedstawia, już kilka razy przedstawił ten pomysł, żeby na wzór promocji regionu, spółki promocja regionu zawiązać spółkę CEF. Czyli wchodziłyby w nią w skład tych udziałowców powiat, gminy poszczególne, no i gmina miejska Chojnice. Przekładałoby się to na to, że no, ma mniejsze finansowanie z budżetu powiatu. No, inne samorządy również by się tego do tego dokładały. Czy to przejdzie? No szczerze wątpię, bo słyszymy, że samorządy nie mają chęci no, dokładania się do budżetu.
Nie wszystkie są też w spółce promocji.
Nie, no to dokładnie tak. Olek Mrówczyński też wspominał kiedyś, że miał pomysł, żeby, no pomysł był, ale niestety go nikt nie zrealizował, zaproponować burmistrzowi Finsterowi choćby częściowe przeniesienie Domu Kultury do tego budynku w momencie projektowania centrum. Teraz była szansa. Teraz to jest przysłowiowa musztarda po obiedzie. Można było wykorzystać jakąś tam część być może i Dom Kultury tam przenieść. No teraz zarząd, cały Rada Powiatu ma problem, co z tym zrobić, bo to jest 500 tysięcy złotych rocznie. Przez 5 lat musimy...
A jeszcze mamy to rozbudowywane.
Znaczy, tak, ale pamiętajmy o podstawowej zasadzie. Tak. Niech żabę zje ten, kto, że tak powiem, ją jakby wywołał. Tak? I przerzucanie odpowiedzialności tutaj na miasto albo tworzenie kolejnej spółki już z tą, którą pan wymienił, jest dość kłopotów, to teraz kolejna spółka, to nie są najlepsze pomysły. Trzeba spróbować jednak, tak jak pan starosta tutaj mówi, wykorzystać cały potencjał tego podmiotu, szukać wszystkich tych możliwości, które istnieją na tym realnym rynku, tylko trzeba ich szukać.
Myślę, że tak zwany biznesplan z tym poradzi.
Tak. A jeżeli sobie powiat ostatecznie z tym nie poradzi, to zamiast przejmować kolejne budynki, remontować je za publiczne pieniądze, a potem, nawet unijne, tak? A potem spłacać te kredyty, to po prostu lepiej pójść i to po prostu sprzedać. Tak? Tutaj oczywiście są określone ograniczenia wynikające z faktu tego, że przez określony czas trzeba te obiekty wykorzystywać w taki, a nie inny sposób i dlatego to musi być czas na to, żeby maksymalnie wykorzystać tą formułę, którą zaproponowano na wejściu. I też bym od razu nie skreślał tutaj władz powiatowych, to znaczy, jeśli pan starosta wspomina o tym, że twierdzi, że będzie to przedsięwzięcie samofinansujące się, to dlaczego nie mamy mu zaufać? Rozumiem, że podejmie takie działania, żeby tak było. Ja trzymam kciuki w każdym razie.
Może teraz pan Marek wyjaśni pewne.
Jedną rzecz warto dodać, po co cel został stworzony, czyli mówimy o tym, o innowacyjności, czyli o elemencie, który jest najważniejszy dzisiaj zauważalny w całej gospodarce. To jest element, który pcha całą gospodarkę do przodu. Jeżeli nie będziemy myśleć o innowacyjności, to będziemy tak naprawdę nie tyle stać w miejscu, co się cofać.
Ale czemu my mamy myśleć? Przedsiębiorcy niech o tym myślą.
No więc właśnie, ale gdzieś muszą realizować swoje pomysły.
Cywilizowani kraje, przedsiębiorcy wykładają na to pieniądze.
Zgadza się, natomiast do zadań powiatu również należy pomoc szeroko pojętą przedsiębiorcom, więc tutaj mamy możliwość dla młodych firm, które dzisiaj na starcie nie mają dostać tego bagażu w postaci wynajmowania powierzchni za bardzo duże pieniądze, kupowania infrastruktury itd., itd. Tu mają to za darmo i CEF służy pomocy.
No nie całkiem za darmo, panie Marku.
Proszę?
Nie całkiem za darmo.
No niewielka dzierżawa.
Nie, no to jest niewielka dzierżawa, która tak naprawdę nie pokrywa tych wszystkich wydatków. W związku z tym też koszty są dużo większe, ale ja chciałbym się odnieść do tego, co mówił kolega radny Rolbiecki. Miałem być dyrektorem CEF-u, więc ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś snuł takie pomysły, że konkursy na dyrektorów będą ustawione, że z góry będzie wiadomo, kto będzie dyrektorem danej jednostki.
Ale mówiliśmy o platformie, oni wszystko.
No więc ja nie znam nazwisk, to są jakieś nazwiska dla mnie bliżej nieznane, więc wiadomo jest, że jednostka nowo tworzona ma dyrektora wyłanianego w drodze konkursu, więc nie można no,
oczywiście
mówić
tak,
z góry,
no,
że
nawet ktoś tam... Nawet
do konkursu
nie wstąpi.
Pan Mariusz myśli, że oczywiście tak, można, ale... można wygrać. Nie, no to są rzeczy, które momencie. Są... No ja powiem szczerze, że nie spatruję takich informacji zdroworozsądkowo, bo no, nie można opinii publicznej mówić, że wiadomo już z góry, kto będzie dyrektorem danej jednostki. No.
Może nieco uprościłem to wszystko, w sensie, że pan nawet nie przystąpi do konkursu. Mi jednego brakuje w tym wszystkim. Wspominacie panowie o nowoczesności, innowacyjności, nowych technologiach, a współpracujemy z uniwersytetami i uczelniami kształcącymi humanistów. Dlaczego nie zaprosimy do współpracy Politechniki Gdańskiej, Politechniki Koszalińskiej czy Bydgoskiej Uczelni Technicznej?
Ale przepraszam, mieliśmy jest... Politechnikę Koszalińską przez ale w sensie... kilkanaście lat i ani władze się. Samorządowe nigdy się jakoś w tym zakresie nie zorganizowały. Oczywiście sama Politechnika tak. popełniła potężny błąd, dlatego że powołała do życia szkołę, która przyjęła profil humanistyczny, tak? I że tak powiem, no, nie ma...
Bo nie było bazy.
Nowoczesne technologie średnio mi się kojarzą z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika i Wyższą Szkołą Technologiczną.
Ale pan starosta wspominał tutaj o kierunkach ścisłych, więc...
Fizyka, jeżeli fizyka, chemia i biologia są dla ciebie naukami humanistycznymi, no to ja przepraszam, mało
mówię
tego.
Mówię o naszych lokalnych uczelniach.
No nie, no ale mówimy...
Najlepszy liceum w Polsce jest właśnie akademicki w Toruniu.
Tak. No tak, ale Uniwersytet Mikołaja Kopernika prowadzi 76 kierunków, w tym bardzo ściśle techniczne, jak kierunki związane z... elektrownią jądrową, nanotechnologiami również.
Pan nie ściąga nam elektrownię jądrową.
Nie no, myślę, że są inne gminy zainteresowane tym, żeby...
Ale mamy coś na województwie.
Żadna nie jest zainteresowana tym, żeby mieć.
Także to nie jest tak, że to są uczelnie typowo humanistyczne, ale z drugiej strony dlaczego stawiać zarzut zarządowi powiatu, że chce współpracować z naszą lokalną uczelnią Pomerania? No przecież musimy się wzajemnie wspierać. To jest podmiot gospodarczy, tu płaci podatki, jest zarejestrowany na terenie powiatu chońskiego, więc ja myślę, że trzeba właśnie próbować łączyć te instytucje, bo tylko poprzez wspólne działanie możemy osiągnąć cele założone i dla CEW-u, i dla Pomerani. Także wymiana tutaj również nawet myśli, bo przecież rektor Janusz Gierszewski jest wiceprzewodniczącym Rady Programowej CEW-u, dlatego ta współpraca powinna być i nie hamujmy je. Natomiast otwieramy się dalej. Nie. Jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika, który jest zainteresowany i myślę, że to jest dobry kierunek. Dajmy sobie mówię chwilę czasu
kredyt
na to,
zaufania
żeby się
też dla nowego.
Tak jest. A później zmieniajmy to i wytykajmy oczywiście
tak,
błędy.
Na jakimś etapie dostosować wtedy do nowych wyzwań, tak? No, ale na teraz
trzeba postawić. Współpraca lokalna powinna być, ale uważam, że powinny być uczelnie techniczne też to wciągnięte, jeżeli mówimy o nowoczesnych technologiach.
Ja myślę, że to jest zadanie dla
w tym kierunku.
Masz rację, bo jest również umówione w miesiącu kwietniu spotkanie z rektorem Politechniki Gdańskiej i oni również.
Do tego
chcemy ściągnąć jedną, drugą, trzecią uczelnię, bo wiadomo, im większa konkurencja, tym na uczelniach lokalnych i nie tylko wymusza również większą aktywność. Więc jeżeli przysłowiowo złapiemy jednego dobrego partnera, to kilku innych zobaczy, że my również powinniśmy tutaj zaistnieć.
Tak, znaczy, myślę, gospodarkę będą rozwijali inżynierowie. My jesteśmy krajem na dorobku i powinno być jak najwięcej inżynierów.
Tak, nasz kraj powinien być dochód nie tylko sprzedaży przetworów rolno-spożywczych czy węgla, ale także...
Powinniśmy mieć swoich specjalistów od budowy dróg chociażby. Także.
A nie z kim?
Czy panowie, każdy dochód, tak kunia nonolet, każdy dochód jest...
O taki. Właśnie, schodzimy na drogi, a myślę, że temat dróg...
I bezdroża.
Temat dróg będzie się wszędzie przewijał, gdy będziemy zastanawiali się nad dorobkiem 100 dni drugiej kadencji rządu Donalda Tuska. Właśnie ten temat chciałbym teraz, abyśmy się zatrzymali. Właśnie wczoraj minęło te okrągłe 100 dni. W całym kraju rozwinęła się dyskusja. Prezes partii Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński dosyć no, w mocnym tonie sformułowany list wysłał do członków partii. Tam bodajże też porównał rząd pana Tuska do rządów Władysława Gomułki. Dosyć no, mocnym to było porównanie. Czy uważacie, że te 100 dni jest zmarnowane? Jak wykorzystał je?
No cóż, jak zaczął pan od listu, to widzę to w ten sposób. Oto sondaże Platformy spadają, sondaże pana premiera także spadają i jednak pan prezes Jarosław Kaczyński postanowił pomóc koledze, bo to jest najczęściej tak, że jak prezes Kaczyński zaczyna krytykę Tuska i Platformy, to natychmiast rosną sondaże Tuska i Platformy. To jest zawsze kwestia właśnie wykonania tej formy, tak? Natomiast powiedziałbym tak, są dwa elementy jakby tej oceny. Pierwsza to jest ocena 4 lat, prawda? A drugie to jest 100 dni, które obserwujemy. Te 100 dni no, nie wygląda najlepiej. Przede wszystkim 3 wizerunkowo i nie tylko wizerunkowo sprawy, które położyły cieniem tutaj jak gdyby ten wielki sukces, który był, czyli tam te wygrane ponowne wybory. Tak. No jak wiemy, ta sprawa dotyczy, ostatnio to była ACTA, wcześniej to była refundacja, mamy sprawę także związaną
z Stadionem Narodowym,
tymi nieszczęsną premią i tym podobne rzeczy. Otóż doświadczone kobiety mawiają, że mężczyźni w wieku Tuska często miękną. No i właśnie to obserwujemy w ciągu tych 100 dni notorycznie. Premier mięknie. Jak mu lekarze i farmaceuci podskoczą w końcu ostro, to ustępuje. Jak są ludzie na ulicy i protestują przeciwko ACTA, ustępuje. Teraz boję się, że ta ważna reforma emerytalna, czyli problem demograficzny, z którym trzeba się zmierzyć, wiele wskazuje na to, że premier znów zaczyna nam mięknąć, i to znów po spotkaniu z kobietami, nawiasem mówiąc.
Z PSL-em też się spotykam.
Tak, no nie wiem, na ile PSL zawsze był mało sfeminizowany.
I z Palikotem też.
No, już pomijam, bo jeżeli chodzi o Palikota, to jak pan wie, płeć już w ogóle nie ma znaczenia. Więc muszę powiedzieć, że jestem rozczarowany troszeczkę tym okresem. Premier gdzieś rzeczywiście wyszło z niego powietrze po tych 4 latach, wygrał i chyba brakuje mu teraz tej werwy, żeby przystąpić w sposób jednak zdecydowany do reformowania państwa.
Myślę, że teraz pan Wojtek, a potem przedstawicie.
Ja tego listu nie czytałem, przyznaję się bez bicia, nie znam faktów.
Ja tylko komentarze
to jest, to nie jest 100 dni Tuska, tylko to jest przynajmniej 1600 dni rządu Donalda Tuska, rządu, który no, kontynuuje te szuflady pełne ustaw, które pamiętamy, rząd fachowców, który prawie w połowie został wymieniony teraz, gdzie fatalnych ministrów typu Grabarczyk wymieniono na kto wie czy nie jeszcze gorszych. Tu są 4 rzeczy, panie Mariuszu.
Kolejny z Pomorza ten nowy.
Tak, no specjalista od reklamy i marketingu z Radia Gdańsk, także no, nie wiem czy się nadaje na to stanowisko, no ale to jest całkiem inna historia. 4 rzeczy, czyli ustawa refundacyjna, gdzie skłócono totalnie aptekarzy, lekarzy, kołowano społeczeństwo. GUS mówi o tym, że 30% pacjentów płaci więcej za lekarstwa niż 2 miesiące temu. To są fakty. Za kilka dni mamy mieć kolejną nowelizację tej uchwały refundacyjnej, ustawy refundacyjnej, przepraszam. Druga rzecz, no, sprawa emerytur. No, tutaj w chwili szczerości chyba premier Pawlak no, powiedział, że on nie liczy na reformę, ani na emeryturę z państwa polskiego. Wincent Rostowski twierdzi, że no generalnie chodzi o to, żeby jak najkrócej te świadczenia pobierać. No, takie słowa i w tym kontekście, że w ciągu 3 miesięcy ma być wprowadzona rewolucyjna ustawa dla całego społeczeństwa, no to trochę dziwne. Sprawa ACTA, gdzie rząd ugiął się przed no, protestami internautów, gdzie tysiące ludzi młodych wyborców Platformy wyszło na ulicę, no powiedzmy sobie szczerze. Tam niedopatrzeni minister...
To chyba najmocniej zabolało, tak podejrzewam.
Prawdopodobnie tak, no bo to podejrzewam, że znakomita większość to byli jednak wyborcy Platformy. Kolejna sprawa no to euro, czyli zarówno Stadion Narodowy i drogi, które jak twierdzi minister Nowak,
ale ten gdański stadion jest bardzo piękny, panie Marku. Byliśmy tam, nie? Kiedyś.
Ja widziałem go tylko z daleka, przejeżdżając w weekend właśnie w Gdańsku.
Ale jest bez płotu, no. Odróżnienie od tego w Warszawie.
Ta sprawa ogromnej...
Bo przeskoczy przez każdy płot.
Albo motorówką przeskoczy. Ogromnej premii dla pana Kaplera. No, tą umowę podpisywał z nim Mirosław Drzewiecki, czyli jest kontynuacja pewnej rzeczy. To nie jest 100 dni Tuska. Świetnie to podsumował Śpiewak, chyba parlamentarzysta Platformy w poprzedniej kadencji,
tak, kiedyś.
Rząd Tuska walczy z problemami poprzedniego rządu Tuska. No, to jest idealne określenie tego, co się dzieje teraz.
Gdyby tak inteligentnie prezes Kaczyński to określił, to byłoby super, ale jak zawsze ale to jest najgorsze.
Największym sukcesem rządu Donalda Tuska jest to, że gdy go krytykuje opozycja, to jemu wzrasta notowania.
To jest niestety, bo do władzy musi być alternatywa. Jeśli ktoś nie spełnia tych kryteriów, no to w takim razie rządzą nawet...
A nieraz słyszeliśmy z ust pana
Tuska,
ja
bym też nie chciał być źle zrozumiany, bo ja krytykuję rząd,
nie ma z kim przegrać.
Nieraz za styl, ale nie krytykuję za wszystkie decyzje. Bo ja na przykład, jeśli chodzi o ustawę refundacyjną, czy czy podniesienie wieku emerytalnego, to generalnie uważam, że te argumenty są słuszne. To lekarz powinien odpowiadać za to, że decyduje o wydawaniu publicznych pieniędzy i ukrywanie się za korporacją.
Ale w programie wyborczym nie było za śladu o podniesieniu wieku emerytalnego.
Nawet politycy Platformy, nie mówiąc o koalicjanci, byli zachwyceni tym pomysłem.
Bo też tylko głupi polityk mówi w kampanii wyborczej o tym, że musi zrobić to, czego wyborcy tak naprawdę najczęściej nie chcą, ale to jest potrzebne.
Panie Mariuszu, dajmy szansę panu Markowi, nie wiem, bronienia bodajże chyba.
Znaczy, ja będę odpowiadał na 100 dni w sposób faktami, tak? I nie możemy mówić o tym, że to jest tysiąc kilkaset dni, z tego względu, że wyborcy 4 lata podsumowali przy urnach, a nie ma lepszej weryfikacji, jak tylko weryfikacja wyborcza. Więc dali ponownie mandat zaufania premierowi przede wszystkim i Platformie Obywatelskiej. Jeżeli chodzi o, rzeczywiście były wpadki i to nikt nie przeczy akta, zbyt pobieżnie podeszliśmy do tematu. Nie zostało przeprowadzonych mnóstwo analiz prawnych przede wszystkim, które porównałyby, co mówią zapisy umowy akta z ustawą o prawie autorskim, bo tu głównie są sprzeczności i niejasności. Dzisiaj jakby wszyscy to wychwytują, a tego nie było. 2, konsultacji zabrakło. Ewidentnie te konsultacje były prowadzone
odbiorców, właśnie, a nie producentów.
Konsultacje były prowadzone przede wszystkim z twórcami i to jakby to jest ustawa dla nich i oni jakby nie mieli tu zastrzeżeń, bo rozszerza się pole do ingerencji władz publicznych, jeżeli chodzi o prawo autorskie. I tego rzeczywiście nie było. Jeżeli chodzi o sprawę Stadionu Narodowego, zupełnie, wydaje mi się, niepotrzebnie na siłę próbowano otwierać stadion, nie wiedząc, znaczy wiedząc, że on jeszcze dzisiaj nie ma wszystkich uzgodnień.
I to w trakcie ostrego ataku zimy, de facto.
Dokładnie, warunki nie sprzyjały. Ja zupełnie bym powstrzymywał wszystkich decydentów przed tym, żeby wskazywać kolejne terminy po to, tylko żeby później tłumaczyć się z tego, że coś się zawiodło.
Ale to nie znaczy, że nie ma stadionu.
Jako stadion jest i zobaczymy, wszyscy będziemy z niego dumni, bo lada momenty rozegra się pierwszy mecz i to z potęgą mistrzami Europy. Wydaje mi się, że będziemy z niego dumni. Niepotrzebnie znowu zrobi się zły klimat wokół rzeczy, która będzie docelową chlubą naszego kraju. Jeżeli chodzi o ustawę refundacyjną, no to dziwię się bardzo wszystkim partiom opozycyjnym, które procedowały nad tą ustawą i te zastrzeżenia, które dzisiaj zgłaszają, oni wcześniej nie widzieli. Przypomnijmy, ustawa weszła w życie w maju ubiegłego roku i tuż przed wyborami.
Panie Marku, nie przespano tego okresu od maja do...
Ale jeżeli to był taki knot prawny, to dlaczego...
Dlaczego rozporządzeń pani Kopacz napisała?
W ciągu 3 dni
można tak. Jeżeli uznalibyśmy, że to jest knot prawny, to dlaczego opozycja spała przez kilka miesięcy i to przed wyborami?
Tak, ale to
opozycja miała przypominać Platformie rządowi, żeby zrobiła...
To minister ma czas prawników, to ministerstwo przygotowuje tak naprawdę...
Panie Mariuszu, partie mają miliony złotych również na prawników, więc nie mówię o tym...
PiS jest winny, że rząd Platformy...
Nie jest winny. Nie jest to knot prawny, ale ja uznaję tak, że były błędy zrobione. Oczywiście, że tak. Te błędy zostały naprawione. Ale spójrzmy
idea
na to,
jest słuszna
cała Izba, cały Sejm podjął tą uchwałę i nie zauważono tych rzeczy, które teraz zauważono. I rzeczywiście, to trzeba było jak najszybciej naprawić, zostało naprawione. Ale jeżeli chodzi o odpowiedzialność lekarzy czy aptekarzy za to, że decydując o tym, czy publiczne pieniądze będą wydawane i nie mają ponosić z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, no to dla mnie jest to niewyobrażalne. Żyjemy w państwie prawa i tak samo samorządowiec jest odpowiedzialny za to, jak się wydaje publiczne pieniądze, tak samo lekarz, który w imieniu państwa wystawia receptę, która uprawnia pacjenta...
Pieniądze.
Dokładnie.
Tak jak rząd się boi wystawić receptę.
No dochodzi do absurdu. Minister Arłukowicz mówi, że...
Jeżeli lekarz, który się boi? Proszę pana, jeżeli lekarz decyduje o tym, czy pan będzie żył, czy nie, w zależności od tego,
panie
czy panu zapisze, to dlaczego miałby się...
Wczoraj czytałem w Gazecie Wyborczej, że pewna pani aptekarz powiedziała, że nie będzie honorowała recepty.
To nie zostanie sprzątaczką. Jeżeli ona nie ma dość odwagi cywilnej, żeby pamiętać o tym, że...
Na mleko dla dzieci, dla niemowlaków, bo było nieprawidłowo wystawione.
To są zawody.
Dziennikarz poszedł tropem tej recepty i okazało, że lekarz, który tą receptę wystawił, powiedział, że on się też boi wystawiać, bo kiedyś źle jedną receptę wystawił, też na podobne sytuacje z tym mlekiem, dlatego nie ma wraka. I 5 000 zł kary muszę zapłacić za jedną receptę.
Dochodzi do absurdu. Przemnóżmy to razy tych lekarzy, kilka tysięcy lekarzy.
A pan uchyla w ogóle odpowiedzialność, tak? Nie możemy tak robić.
Ale może
nie
takie drakońskie kary.
Nie dobrze, szanowni państwo, panowie, ale na końcu tego łańcucha jest pacjent, obywatel. I teraz tak, lekarz nie wystawi, aptekarz nie zrealizuje, a ta biedna kobieta chodzi do apteki.
Będziemy się zastanawiać.
Minister Arłukowicz mówi, że dobro pacjenta jest
jeden z największych krytykantów, gdyby posłem SLD. Na marginesie.
Dokładnie tak. No, odwróciło mu się, gdy został pełnomocnikiem do spraw wykluczonych bodajże. Ale to jest już całkiem inna historia. Dobrem nadrzędnym dla ministra Arłukowicza są pacjenci. Ja to powtarzam, 30% pacjentów płaci więcej za lekarstwa niż w poprzednim roku. Stadion Narodowy. Mamy najdroższy stadion bodajże na świecie, bo w Europie już na pewno. Przy minus 20 stopniach rozkładana jest trawa. No, tego jeszcze nigdy nie
było. Ale jest podgrzewana murawa.
A, no, zapomniałem. Nie ma szans, żeby ta trawa się przyjęła według wszelkich ogrodników. Także za miesiąc czy dwa czeka nas kolejna...
Niech pan nie daje głowy za to.
Radni PiSu głosowali w Gdańsku przeciwko budowie PGE Arena. A dzisiaj jest ten stadion klubom Pomorza i jest oceniany przez fachowców jako jeden z najpiękniejszych.
Panie Marku, z kolei prezydent Gdańska, Wojciech Adamowicz, martwi się, czy on zarobi na swoje utrzymanie.
No więc znowu wracamy do tego, że obiekty pełnią pewne funkcje publiczne i również komercyjne. I teraz potrzeba naprawdę bardzo dobrych menedżerów po to, żeby tak porównując to do CEW-u, tak? CEW
pełni jakby do tego...
pewną funkcję, do której został powołany. I to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest finansowanie. I teraz trzeba zrobić wszystko. Oczywiście każda instytucja nowo powstała, ona generuje koszty na dzień dobry. Tak? I teraz dobrego menedżera potrzeba, żeby te koszty jak najbardziej minimalizował. Ale nie może uciekać nam od uwagi, bo nikt nie stworzył sobie CEW-u tylko po to, żeby on sobie prawda był. Tak? On ma pewną misję. Jego misją
tak
jest
samo
to,
obiekt,
żeby innowacyjność na terenie powiatu chojnickiego...
Tak, tylko ja widzę tutaj problem związany jeśli chodzi o sport, no, o piłkę nożną, no to pamiętajmy o tym, że nie mamy podstawowej rzeczy rozwiązanej, całej tej korupcji i tego łajdactwa, które obserwujemy. Nie udało się temu rządowi, zresztą poprzedniemu też, nie udało się tutaj jak gdyby podjąć zdecydowanych zmian. Otóż jeśli nie będzie prawdziwego, autentycznego sportu, takiego, który będzie dobrym biznesem, ale uczciwie prowadzonym biznesem, to oczywiście nie będzie, to zawsze będą zakusy na publiczne pieniądze, żeby te stadiony jakoś się utrzymywały.
Ale sposób, żeby unikać
obserwowaliśmy w ubiegłym tygodniu, jak Amerykanie właśnie czekali na swój wielki finał, prawda?
Super Bowl.
Tak. I wszyscy byli zachwyceni, jakie to ogromne pieniądze zarabiają. Nie
jakie
tylko
drogie reklamy
tak,
są.
Jakie drogie są reklamy, jaki ogromny biznes stoi za tym sportem. Otóż tam jest on, ten sport ma charakter stricte rynkowy. Natomiast jak pan Kręcina, et company, obserwujemy te informacje, które już do nas docierają, już nie ma, ale głowy bym nie dał. I mamy oto taką sytuację, że wciąż za tym nieszczęsnym właśnie segmentem rynku, czyli tych usług sportowych, ciągną się sprawy, które moim zdaniem niestety spowodują to, że będziemy mieli piękne stadiony, ale potem będzie jak zawsze.
No, Warszawa nawet dwa piękne.
Niestety tak będzie, bo stadion chociażby gdański jest przewymiarowany, już się o tym mówi, że kibice Lechii Gdańsk nigdy go nie zapełnią. Portugalia. 8 lat temu tam były mistrzostwa.
Ale przyznam pan, jakby mieli wielkie wyniki sportowe, gdyby to była europejska drużyna, to byłby zapełniony.
Na pewno prawda? Tak, ale na tak, tą chwilę to specjaliści tak, mówią, tak, że ten stadion jest przewymiarowany na ligowe spotkania. To samo będzie dotyczyło stadionu.
Na pierwszym meczu był 75%.
No, na otwarciu.
Ale
Portugalia miała mistrzostwo Europy 8 lat temu.
Również zaczynają rozbierać.
Do tego zmierzam. Również zainwestowali ogromne pieniądze w euro. Mają ligę na o wiele wyższym poziomie niż my. Zima u nich nie trwa pół roku czy 5 miesięcy, tylko 2 miesiące i mogą te stadiony dłużej wykorzystywać do zadań komercyjnych. Przeklęte mają to euro. Spłacają kredyty do dziś dnia. Rozbierają stadiony, bo nie stać ich na utrzymanie. Boję się, żeby to samo nie było w Polsce. Naprawdę się tego bardzo boję.
Zobaczymy. Mam nadzieję,
bo będziemy mieli piękne stadiony, do których będziemy dokładali miliony.
Mam nadzieję, że tego nie dojdzie.
W razie czego zamieni się na targ.
Ja myślę, że
no można, bo tak było.
Jarmark raz był w tym miejscu.
Stadion 10-lecia
tam funkcjonował. Ważny głos był pana Mariusza, który mówił o tym, że rzeczywiście, żeby wyeliminować z polskiej piłki, która jest dzisiaj sportem narodowym, no bo ona jakby wzbudza największe emocje, mimo że siatkówka jakby goni i inne dyscypliny sportu, ale ważne jest, żeby po euro, bo to będzie odpowiedni moment i czas. Tak? Do dzisiaj straszono każdą ekipę rządzącą tym, że jeżeli spróbujecie ruszyć PZPN, to nie będzie mistrzostw Europy. I tego bał się minister Drzewiecki i każdy inny minister, który by przychodził w tej sytuacji, również Joanna Mucha, gdyby dzisiaj, w tym momencie, krótko przed euro, chciałaby jakiekolwiek kroki poczynić, byłaby katastrofa. Więc wydaje mi się, że bardziej powinniśmy dążyć do tego, będziemy mieli piękne stadiony, ale żeby zapełnić je rodzinami, które... Ja byłem w Stanach, widziałem, jak to wygląda. Tam na baseball czy na...
Całymi rodzinami.
Całymi rodzinami przychodzą. To jest fiesta. To się bawią.
Obiadają.
Obiadają również tego popcornu, wszystkich innych rzeczy. Idzie tam mnóstwo, ale tam bawią się całe rodziny. Spotykają się wszyscy. Kuzyni zjeżdżają się na...
To jest rozrywka, ale i przemysł.
Dokładnie. I my powinniśmy dążyć do tego, żeby piłka nożna, czy inne dyscypliny, które można uprawiać na boiskach, żeby właśnie tego rodzaju było...
Tak, panie Marku, tylko jeszcze, bo nie wspomnieliśmy też o tak zwanych kibolach. Ja jechałem na mecz inauguracyjny z synem Krakowia-Lechia jako kibic z Chojniczanki i Lechii, to czułem się, jakbym jechał w konwoju więziennym. Wsiadałem w Chojnicach przez godzinę,
no, bo Chojnickiej policji, sprawnego państwa,
Chojnickiej tak policji zajęło godzinę sfilmowanie, sfotografowanie trzech aut. Ludzi do trzech autobusów.
Dzisiaj środek ciężkości jest źle przerzucony, jak bo to... dzisiaj to policja odpowiada za bezpieczeństwo, wydaje mnóstwo pieniędzy na to, żeby prywatne kluby mogły na tym zarabiać. Dla mnie to jest nieporozumienie. Owszem, policja powinna, policja powinna zabezpieczać poza terenem, tak jak to dzisiaj też się odbywa, ale nie może być tak, że ochrona wypuszcza kibiców po to, żeby oni weszli w miasto, żeby policja przejęła odpowiedzialność.
Bo ten trzeba się już tym nie
zastanawiać się nad tym, jak na organizatorów przełożyć tą odpowiedzialność, czyli żeby na tyle zabezpieczyli, żeby kibole zostali doprowadzeni do autobusów i
panie Marku, myślę, że właśnie euro będzie dobrą okazją, żebyśmy my wszyscy z kibicami takimi zatwardziałymi w łączy zobaczyli, jak można się bawić. Może nie wszyscy wiedzą, ale przed rozpoczęciem mistrzostw będą demontowane płoty, bariery na naszych stadionach, które teraz są. Niestety po euro będą z powrotem prawdopodobnie montowane.
Ja życzyłbym sobie, żeby było tak jak w Anglii, która sobie doskonale poradziła z...
Nie ma płotu, jest tylko gruba, biała linia dookoła.
A ktoś, kto wie, jak przekroczy tą linię, dostanie 5000 funtów kary do zapłaty i nie ma zlituj nad żadnym petentem. I tego sobie życzę. I w tym momencie my rzeczywiście możemy oddać swoje... Możemy oddać swoje, znaczy utracić pewne prawa obywatelskie na rzecz tego, żeby...
Nie tracimy stadiony... praw, po prostu.
Tak, no,
dyscyplina, obowiązki obywatelskie są mniej ważne niż prawa.
Odpowiedzialność za swoje czyny powinna funkcjonować.
Jeżeli ktoś kara powinna być szybka, nieuchronna.
Szybka, nieuchronna i skuteczna. No, to są trzy te rzeczy, która powinna kara nieść za sobą.
No, i ona musi być, ta dolegliwość musi być taka, która, że tak powiem, trzeba, w ramach indywidualizacji trzeba widzieć, co człowieka boli. Jednego boli to, żeby mu zabrać trochę pieniędzy, drugiego, żeby go podtrzymać.
Dokładnie. W zeszłym roku jesienią doszło do absurdu, gdzie pozamykano stadiony i prywatne kluby traciły na tym, bo nie było rozgrywane mecze z udziałem kibiców. No, kibice musieli...
Takie dmuchanie na zimne troszkę.
No, chyba trochę przesada to była. Kibice kombinowali jakieś wyjazdy na ślimaki, żeby to nie był wyjazd zorganizowany na mecz. No i jakoś tam uczestniczyli w tych meczach, ale to są ogromne...
Na pielgrzymki to się
wybiera. Jeszcze jeden element tutaj jest istotny. Byłoby ważne, żeby jednak politycy starali się jednak pomijać, odchodzić od kwestii tych właśnie wiązania się z kibicami bezpośrednio. To wiemy, że zapoczątkował to prezydent Kwaśniewski, który był takim właśnie wielkim
kibicem,
ciągle tak się tam pokazywał. Wielu kibiców uznało, że można to politycznie zawsze jakoś tam wygrywać. I dzisiaj mamy troszeczkę taką sytuację, że politycy bardzo często albo próbują grać na tych emocjach, a czasami już nie można grać i wtedy oni sami są rozgrywani tymi emocjami. Otóż wiemy o tym, że tak podobny problem był w Hiszpanii, gdzie dwa wielkie zespoły, jedno właśnie kataloński, a drugi kastylijski, ten z Madrytu, praktycznie mogły doprowadzić do rozbicia państwa. I wówczas, że tak powiem, establishment polityczny, ludzie, którzy mają wpływ na to, żeby zaprowadzić porządek, zrobili wszystko, aby te emocje ostudzić i aby to były tylko i wyłącznie zmagania sportowe.
No więc właśnie, no i gdybyśmy teraz podjęli taką debatę wspólną wszystkich opcji politycznych, żeby w tym czasie, gdzie lada moment odbędzie się Euro, żeby nie grać pseudokibicami, nie grać przepisami, bo gdyby był...
I pokazać to z najlepszej strony.
Ale także kibicami, nie tylko pseudokibicami. Także
ale i druga strona to działa.
Tak, czyli ta zgoda powinna być ponad podziałami politycznymi i właśnie ten moment, gdzie
jesteśmy przed Euro... Teraz właśnie będzie okazja.
Ale to działa również w drugą stronę, nie bratać się z kibicami, ale również nie wymyślać jakichś drakońskich kar, gdzie posła Rzeczypospolitej Polskiej się filmuje przy wsiadaniu do autokaru i tak dalej. Ta prewencja była na pewno przesadzona jesienią ubiegłego roku. No i to też nie jest dobre. No tak, ani się bratać, ani bez przesadzania.
Tak, poseł stan przyjechał bramki w samym
konwoju, można powiedzieć.
Robi natarcie na instytucje państwowe, to też
to świadczy,
nie jest dobre. Poseł ma pamiętajmy o tym. Chroni go immunitet.
Tak, ale myślę, że oni jednak oczekują wyższych standardów od
w momencie, osób, gdy pokazuje legitymację, a szarpie go policjant, no to sytuacja niedopuszczalna.
Myślę, że tym sportowym akcentem zakończymy dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Kłaniam się.
Dziękuję.